Dobrze. Laudetur Jezus Chrystus. Pozwolę sobie dzisiaj na to, żeby przejść trochę do nauki katechizmowej, czyli katechizm Kościoła katolickiego. Oczywiście będę skakał tutaj po katechizmie, ponieważ jeden temat porusza inne tematy, które są powiedzmy 200-300 stron dalej, natomiast trzeba to poruszyć. Zacznę, oczywiście to będzie nauka przede wszystkim o grzechu, natomiast chciałbym zacząć od czegoś, co się nazywa wierzę w życie wieczne, artykuł 12. Pierwsza taka, myślę, że ważna rzecz, że śmierć kończy życie człowieka jako czas otwarty na przyjęcie lub odrzucenie łaski Bożej ukazanej w Chrystusie. Nauka Kościoła mówi o tym, że łaska Boża jest potrzebna do zbawienia. Bardzo ważne określenie. To oznacza, że w chwili śmierci kończy się czas Bożej łaski, w której człowiek może podejmować jakąś decyzję. Później już jest tylko i wyłącznie sąd. Czyli uwaga, o sądzie przede wszystkim wiemy z perspektywy ostatecznego spotkania z Chrystusem w czasie Jego drugiego przyjścia. Ale także wielokrotnie potwierdza, że zaraz po śmierci każdego nastąpi zapłata stosownie do jego czynów i wiary. Mówi na przykład o tym przypowieść o ubogim Łazarzu. Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, które polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednie wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki. I pierwszy podrozdział, czyli niebo. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. Co to oznacza? Robić wszystko, co możliwe w życiu, aby nie umrzeć w grzechu ciężkim. I teraz, żeby zrozumieć to, co przeczytałem przed chwilą o perspektywie wieczności, trzeba zrozumieć, jak Kościół zapatruje się na grzech. Przede wszystkim nauka o grzechu pojawia się nieustannie, więc to nie jest tylko wymysł Kościoła po to, żeby straszyć. Te osoby, które uznają Jezusa Chrystusa, które znają Pismo Święte, jak najbardziej wiedzą, że jest coś takiego jak nauka o grzechu. Tutaj tylko smutna rzeczywistość. Jakiś czas temu spotkałem taką informację na Facebooku, bodajże to przeczytałem, kiedy ktoś powiedział, że jeżeli chcesz być katolikiem, to musisz mieć Pismo Święte, stawiasz je na półce i nie czytasz. No niestety tak wygląda rzeczywistość wielu katolików. Jeżeli chcesz być protestantem, to wybierasz tylko to, co wygodne dla ciebie. Jeżeli chcesz być świadomym, w cudzysłowie, ateistą, no to musisz przeczytać całe Pismo Święte, bo wtedy jesteś przekonany, że od Pana Boga odejdziesz. Smutny tekst, nie zgadzam się z nim absolutnie, ale niestety pokazał i obnażył pewną prawdę o letnich katolikach. Czyli mają Pismo Święte w domu, ale jest zakurzone i w zasadzie przy jakiejkolwiek dyskusji mówią, że Jezus na pewno czegoś takiego by nie zrobił i nie powiedział. I teraz uwaga. Anioł zwiastuje Józefowi. Nadasz mu imię Jezus. On bowiem zbawi lud swój od jego grzechów. Z Ewangelii Mateusza, 1 rozdział, 21 podrozdział. Kolejne. To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Także z Ewangelii Mateusza, 26 rozdział. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Bardzo ważne określenie. Jeżeli ktoś faktycznie uważa, że nie ma grzechu i najgorsze dla mnie są właśnie na przykład spowiedzi przedświąteczne, kiedy przychodzą ludzie po roku, dwóch nieobecności, bo na przykład nagle wyjeżdżają do swojej mamy, czy taty na przykład, czy rodziny na święta, i chcą pokazać, że są wierzącymi katolikami i taki katolik przychodzi do spowiedzi i mówi, że nie ma grzechów. W związku z tym bardzo ważne określenie. Jeśli mówisz, że nie masz grzechu, to samych siebie oszukujesz i w tobie nie ma prawdy. Trzeba poznać prawdę o sobie. Czasami może być ona niewygodna, ale jest to nieuniknione. I zatem, jaka jest definicja grzechu? Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, przeciwko prawdzie, prawemu sumieniu, jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. Został określony jako słowo lub czyn, pragnienie przeciwne prawu wiecznemu. Czyli w bardzo dużym uproszczeniu, jeżeli wykraczasz przeciwko 10 przykazaniom i własnemu sumieniu, które tobie pewne rzeczy samo podpowiada, sumienie u każdego człowieka jest rewelacyjnie działające. Można je oczywiście nieco przytępić, uśpić i tak dalej, ale sumienie zawsze podpowiada i ty doskonale wiesz, czy to, co robisz, jest dobre, czy nie. Możesz się usprawiedliwiać, ale ty gdzieś tam w głębi duszy cały czas wiesz. To też jest chyba dla mnie ważne, że to dotyczy prawa Bożego. Czyli na przykład mogą być dyskusje, czy noszenie maseczki jest grzechem, czy nie jest grzechem. Prymas Polski na przykład swojego czasu mówił, jak pójdziesz na mszę świętą, no to na przykład masz grzech. Jak nie pójdziesz, no to troszczysz się o życie i zdrowie drugiego, o czym przecież mówiłem w ostatnich odcinkach. Natomiast to nie tak wygląda rozpatrywanie tego, co dotyczy grzechu. Grzech dotyczy prawa wiecznego. I na przykład, żeby pokazać też, bo mamy prawo stanowione, czy to teolog moralny powinien tak naprawdę niesamowicie o tym opowiedzieć, więc jeśli macie w parafii kogoś, kto studiował teologię moralną, warto, żeby wam taką konferencję poprowadził, możecie nawet poprosić. Na przykład picie alkoholu. Kiedy będzie grzechem? Czy w niektórych krajach jest przecież od 16 roku życia? W niektórych krajach jest od 18 roku życia, jeszcze w niektórych krajach od 21 roku życia. Świadomość tego, że na przykład neurony w mózgu niesamowicie rozwijają się na przykład do 21 roku życia, a po 21 roku na przykład już niewiele tam jest w stanie się rozwinąć, w zasadzie obumierają. Alkohol przyspiesza na przykład proces obumierania neuronów, które w mózgu przekazują nam informacje. I na przykład prawo państwowe w Polsce mówi, od 18 roku życia możesz napić się alkoholu. Ale przecież biologia mówi, że w zasadzie wskazane jest to dopiero po 21 roku życia. I gdzie tu się pojawia grzech? Dlatego, jeżeli mówimy o grzechu z punktu widzenia nauki katolickiej, przede wszystkim rozważamy prawo wieczne, Boże prawo, własne sumienie, a dopiero później mamy właśnie te informacje dotyczące życia na przykład w danym kraju. Przejście na przykład na czerwonym świetle, kiedy nie jedzie samochód, żaden, i jest na przykład noc. Jest grzechem czy nie jest grzechem? W niektórych krajach ludzie wchodzą po prostu na jezdnię się nie zastanawiając, w Polsce na przykład oczekuje się, żeby czekać. Więc kontynuujemy w takim razie naukę. Grzech przeciwstawia się miłości Boga do nas i odwraca od Niego nasze serca. Jest on podobnie jak grzech pierworodny nieposłuszeństwem. Buntem przeciw Bogu spowodowanym chęcią stania się jak Bóg. Grzech jest więc miłością siebie z czasem posuniętą aż do pogardy Boga. Rewelacyjne określenie. Grzech zawsze odciąga od Pana Boga. Zatem wybierając grzech, wybieram moją przyjemność, moje ja, nie to, żeby to było zgodne z prawem Bożym. Więc jeżeli człowiek wybiera grzech, to znaczy, że kocha siebie, ale według mnie w sensie negatywnym, ponieważ miłość to jest pragnienie dobra. Więc jeżeli ktoś pragnie tylko dla siebie pewnych rzeczy, to z czasem będzie to posunięte aż do pogardy Pana Boga. Przed tym nie da się uciec. I teraz mamy coś, co nazywamy zróżnicowaniem grzechów. Jest to 1852 punkt według Katechizmu Kościoła Katolickiego. Grzechy są bardzo różnorodne. Pismo Święte dostarcza wiele ich wykazów. List do Galatów przeciwstawia uczynki ciała owocom ducha. Jest więc rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Czyli kiedy człowiek zaczyna myśleć nie tak, jak Kościół podaje nam do myślenia, po to, żeby się o nas troszczyć, tylko sam decyduje, co jest dla niego dobre. I tutaj autor listu do Galatów, czyli Święty Paweł, mówi, co się rodzi z ciała? Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jeżeli ktoś poważnie traktuje osobę Jezusa Chrystusa, jeżeli ktoś poważnie traktuje możliwość zbawienia, powinien doskonale o tym wiedzieć, że z grzechem należy walczyć, nie usprawiedliwiać. Zresztą są różne kategorie grzechów. Mamy grzechy lekkie, powszednie, mamy grzechy ciężkie, mamy grzechy śmiertelne, mamy grzechy wołające o pomstę do nieba. To jest dla mnie niesamowicie mocne określenie, pokazujące, jak poważne potrafią być grzechy. Grzechami wołającymi o pomstę do nieba jest na przykład niedawanie wypłaty pracownikowi, który na nią zasłużył, a było na przykład umówione na to, że dostanie. Uciskanie sierot i wdów, tak pokazuje Pismo Święte. Grzechy sodomskie, na przykład. To wszystko to są grzechy wołające wręcz o pomstę do nieba. Czyli sam Bóg w chwili sądu dokona tutaj osądu, wyroku skazującego. No tak w dużym uproszczeniu. I teraz mamy ciężkość grzechów, czyli grzech śmiertelny i powszedni. Grzechy należy zawsze oceniać według ich ciężkości. Grzech śmiertelny. Co robi grzech śmiertelny? Niszczy miłość w sercu człowieka wskutek ciężkiego wykroczenia przeciw prawu Bożemu. Odwraca on człowieka od Boga, który jest jego ostatecznym szczęściem, stawiając ponad nim dobra niższe. Grzech powszedni pozwala trwać w miłości Pana Boga, chociaż ją obraża i rani. Aby grzech był śmiertelny, to jest bardzo ważne określenie, ponieważ wielu ludzi tego nie łapie i nie potrafi rozróżnić, kiedy jest grzech lekki, kiedy jest grzech ciężki. Co mówi katechizm Kościoła katolickiego na ten temat? Aby grzech był śmiertelny, są wymagane jednocześnie trzy warunki. Czyli grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii poważnej. Tutaj bym oczywiście powiedział o 10 przykazaniach Bożych. Materii poważnej, który nadto został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą. Czyli jeżeli na przykład człowiek nie zgadza się na grzech, a ulega słabościom, brzydzi się grzechem, a jednocześnie nie potrafi z tego wyjść, nie musi mieć to znamiona grzechu śmiertelnego. Jeżeli człowiek jest nieświadomy, także załóżmy, napada mnie ktoś, popycham tego człowieka, ponieważ nie chcę, żeby była konfrontacja, nie chcę zrobić krzywdy temu człowiekowi, tylko chcę go odepchnąć i uciec. I okazuje się, że pod wpływem mojego odepchnięcia, nieświadomego, że coś może się stać, ten człowiek na przykład umiera, bo się potknął i umarł. Przecież zabójstwo jest grzechem śmiertelnym. Ale jednocześnie tutaj nie było tego warunku, że ja chciałem tego człowieka zabić. Ja chciałem po prostu bronić siebie, odepchnąłem tego człowieka, zatem w ten sposób można powiedzieć, nie mam grzechu śmiertelnego. Spełniłem tylko jeden z trzech warunków. Jeżeli oczywiście pomyliłem tutaj coś, to ja bardzo proszę, żeby też zwrócić mi uwagę w komentarzach, ponieważ chcę was pewne rzeczy nauczyć. I jeżeli faktycznie pobłądziłem w tej nauce, którą przed chwilą powiedziałem, no to muszę zrobić też sprostowanie. Zatem bardzo proszę też czuwajcie nad jakością mojego nauczania. Kolejna rzecz. Materią ciężką określić można przykazania zgodnie z odpowiedzią, jakiej udzielił Jezus bogatemu młodzieńcowi. Jest to w Ewangelii Marka, 10 rozdział, 19 werset. Warto przeczytać, bardzo o to też proszę. Grzech śmiertelny wymaga pełnego poznania i całkowitej zgody. Zakłada wiedzę o grzesznym charakterze czynu, o jego sprzeczności z Bożym prawem, o którym już wcześniej wspomniałem. Zakłada także zgodę na tyle dobrowolną, by stanowił on wolny wybór. I teraz dla mnie jedno z piękniejszych zdań, które można spotkać w całym katechizmie katolickim, znaczy w moim odczuciu oczywiście, napisałem sobie nawet taki komentarz mocne 10 na 10. I teraz uwaga. Bardzo często spotykamy w naszym życiu ignorantów wręcz, tak bym to napisał, ignorantów, czyli ludzi, którzy mówią, a ja nie wiedziałem, że to jest grzech, a ja na przykład nie wiedziałem, że mieszkanie przed ślubem, że to nie wolno, a ja na przykład nie wiedziałem tego czy tamtego. Co mówi katechizm Kościoła katolickiego na temat tych ludzi, którzy zatrzymali się na etapie swojego rozwoju duchowego, świadomości, pracy nad sobą w materii oczywiście duchowości, moralności, z punktu widzenia Kościoła katolickiego, na przykład na etapie pierwszej komunii świętej, a dalej już przez całe życie w zasadzie żyją tak jak chcą. Uwaga! Niewiedza zawiniona i zatwardziałość serca nie pomniejszają, lecz zwiększają dobrowolny charakter grzechu. A to oznacza, że dla tych ludzi, którzy mówią nie wiedzieli, grzech jest jeszcze cięższy niż dla tych, którzy mają świadomość, w jakiś sposób walczą, a jednocześnie nie dają sobie z tym rady. Genialne. To jest ignorancja zawiniona. Tak mówi katechizm Kościoła katolickiego. Grzech popełniony ze złości w wyniku świadomego wyboru zła jest najcięższy. Czyli na przykład Kain zabił Abla z powodu zazdrości. To nie było działanie w afekcie. On nienawidził swojego brata za to, że Bóg mu błogosławi i dokonał świadomego wyboru. Tak, zazdroszczę mojemu bratu, chcę go zabić. Grzech śmiertelny. Kolejna część. Jeśli nie zostanie naprawiony przez żal i Boże przebaczenie, powoduje wykluczenie z Królestwa Bożego i wieczną śmierć w piekle. Nawet jeśli nie wierzysz w piekło, wiedz, że ono istnieje. Kontynuujemy. Nasza wolność ma bowiem moc dokonywania wyborów nieodwracalnych, czyli na zawsze. Grzech powszedni, świadomy, pozostawiony bez skruchy, czyli te grzechy lekkie, pozostawione bez skruchy, usposabia nas stopniowo do popełniania grzechów śmiertelnych. Żeby też nie ignorować, nie lekceważyć grzechów lekkich, które będą się tutaj pojawiały. I teraz uwaga, grzech powoduje skłonność do kolejnych grzechów. Rodzi wadę wskutek powtarzania tych samych czynów. Czyli jeżeli nieustannie człowiek będzie wybierał błędne decyzje, będzie niestety gubił się w tym swoim życiu, to będzie rodziło coraz więcej grzechów i ostatecznie będziemy mówili o czymś, co Kościół genialnie pokazuje jako wadę. Podoba mi się jedna rzecz jeszcze, ponieważ Kościół mówi nam, jakie są wady główne, czyli na temat grzech i na temat wady. Pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, łakomstwo, lenistwo lub znużenie duchowe. To jest punkt 1866. I teraz, uwaga, grzech jest czynem osobistym. Ponadto odpowiedzialność za grzechy popełniane przez innych, gdy w nich współdziałamy, czyli na przykład uczestnicząc w nich bezpośrednio lub dobrowolnie, nakazując je, zalecając, pochwalając grzech drugiego człowieka lub aprobując, nie wyjawiając ich lub nie przeszkadzając im, kiedy jesteśmy do tego zobowiązani, a także chroniąc tych, którzy popełniają zło. I teraz chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, dla mnie wyjątkowo ważna, ponieważ na temat grzechu tutaj z katechizmu Kościoła katolickiego gdzieś tam w dużym uproszczeniu postarałem się powiedzieć. Kościół mówi nam o tym, jak należy walczyć z grzechem. Przede wszystkim w walce z grzechem nie należy skupiać się na samym grzechu, bardzo ważne określenie, nie skupiać się na samym grzechu, a jedynie na osobie Jezusa Chrystusa. Bo przecież na grzechu skupił się Judasz, czyli zrozumiał, że zrobił źle, a jednocześnie nie potrafił sobie przebaczyć, a także przyjąć Bożego miłosierdzia, czyli Bożego przebaczenia i się powiesił, czyli grzech go wręcz rozerwał, zmiażdżył go, zniszczył. Na miłości do Jezusa skupił się Piotr, przecież popełnił też karygodny błąd. Jednocześnie to pomogło stać mu się gigantem wiary. I Kościół mówi nam, że aby walczyć z grzechem, należy zwrócić uwagę na coś, co nazywamy cnotą. A o cnocie powiem już w kolejnym odcinku. Szczęść Boże! Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.